Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
O potrzebie zachowania integralności wiary i obyczajów mówił papież do członków Kongregacji Nauki Wiary. Watykan przypomina o wymogu zachowania przestrzeni ciszy w liturgii eucharystycznej. Jest to niezbędny element modlitwy, napisał kardynał Sarach. Japońscy biskupi liczą na wizytę papieża w ich kraju. 29 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papież przyjął uczestników sesji plenarnej Kongregacji Nauki Wiary. W przemówieniu wskazał na rozległą działalność tej dykasterii.
La fede cristiana, infatti.
Wiara chrześcijańska w rzeczywistości nie jest tylko wiedzą, którą trzeba zachować w pamięci, ale prawdą, którą trzeba żyć w miłości. Dlatego też wraz z doktryną wiary trzeba chronić integralność obyczajów, zwłaszcza w najbardziej wrażliwych obszarach życia. Przylgnięcie do osoby Chrystusa pociąga za sobą zarówno akt rozumu, jak i odpowiedź moralną na Jego dar. Dlatego dziękuję Wam za wszystkie wysiłki i odpowiedzialność, z jaką podjęliście sprawy przypadków nadużyć nieletnich przez duchownych.
Kardynał Robert Sarach przypomina o wymogu zachowania chwil ciszy w czasie liturgii. Krytycznie wyraża się on również o procesjach z darami, długich i hałaśliwych, które w niektórych krajach afrykańskich obejmują również przeciągające się w nieskończoność tańce. Można odnieść wrażenie, że uczestniczy się w występach folklorystycznych, które wynaturzają krwawą ofiarę Chrystusa na krzyżu i oddalają nas od tajemnicy Eucharystii, pisze prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który sam pochodzi z zachodniej Afryki. Zdaniem kardynała Saracha ofertorium to jedno z kilku miejsc w liturgii, kiedy warto zachować ciszę. Milczenie wiernych w czasie ofertorium ma być okazją do wewnętrznego zjednoczenia się z ofiarą Jezusa, by całym sobą powiedzieć tak działaniu Chrystusa w nas. W opublikowanym dziś w L'Osservatore Romano tekście prefekt watykańskiej dykasterii obszernie wyjaśnia znaczenie ciszy i milczenia w tradycji biblijnej i duchowości chrześcijańskiej. Chodzi tu o niezbędny element modlitwy, dialogu z Bogiem, kiedy pozwalamy Mu mówić i wsłuchujemy się w Jego słowo. Kardynał Sarach przypomina, że zachowania przestrzeni ciszy w liturgii domagał się Sobór Watykański II. Jest to charakterystyką liturgii zachodniej, która we wszystkich swych obrządkach przewiduje miejsca, w których cichej modlitwie kapłana nie zawsze musi towarzyszyć śpiew chóru czy wiernych. Kardynał Sarach nawiązuje to do mszy przedsoborowej, w której cała modlitwa eucharystyczna była odmawiana przez kapłana po cichu. Kardynał Sarach przypomina, że obowiązujący mszał rzymski jasno wyszczególnia miejsca, w których można zachować ciszę. Zaleca je również przed liturgią, w kościele i w zakrystii. Japońscy biskupi liczą na wizytę papieża w ich ojczyźnie z okazji beatyfikacji Takayamy Ukona. W tym miesiącu Franciszek zatwierdził dekret uznający jego męczeństwo. Jest to jedna z najwybitniejszych postaci w japońskim katolicyzmie. Powszechnie zwany samurajem Chrystusa, żył na przełomie XVI i XVII wieku. Należał do pierwszego pokolenia japońskich chrześcijan. Idąc ślady swego ojca, chrzest przyjął w wieku 15 lat. Za dochowanie wierności Chrystusowi został pozbawiony godności i majątku, zmarł na wygnaniu na Filipinach. Japońscy biskupi przywiązują wielką wagę do jego beatyfikacji. Jak podkreśla biskup Izao Kikuchi z diecezji Niigata, japońskie społeczeństwo zostało bardzo silnie naznaczone relatywizmem. Trudno do niego dotrzeć z orędziem Ewangelii. Samuraj Chrystusa może być dla swych rodaków czytelnym znakiem. Zwrócenie uwagi na jego postać pomogłaby na pewno wizyta papieża Franciszka. Wierzę, że gdyby papież zdecydował się do nas przyjechać, na pewno byłoby to wielkim wydarzeniem. Skłoniłby Japończyków do refleksji i coś by się zmieniło, mówi biskup Kikuchi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
29 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Wrocławskiego Radia Rodzina o Fundacji Vide et Crede. Materiał przygotowała Barbara Misiewicz. Zapraszamy.
Jan Paweł II powiedział: Kościół potrzebuje nowej ewangelizacji, nowej w swych metodach, w swojej gorliwości i sposobach wyrazu. Słowami Ojca Świętego zainspirowała się Fundacja Vide et Crede. O kampanii Zawróceni, sieci billboardów i spotów ewangelizacyjnych oraz promocji Światowych Dni Młodzieży porozmawiam z księdzem Piotrem Wiśniowskim, asystentem kościelnym Fundacji oraz jej prezesem Piotrem Pietrusem. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Początki były trudne. Jak powstała fundacja?
Po kongresie nowej ewangelizacji w roku 2013 zawiązała się grupa entuzjastów, która powołała do życia Fundację Vide et Crede. Fundacja, jak sama nazwa wskazuje, zobacz i uwierz, zajmujemy się obrazem. Inspiracja przyszła nam z internetu, tak? Dlatego że w internecie obraz jest dominującą funkcją. Jako forma przekazu trafia do młodych, starszych.
No właśnie, a jeśli chodzi o internet, w tej grupie entuzjastów byli też pasjonaci internetu. To znaczy ktoś, kto się nim zajmuje zawodowo, Piotr, prezes. No i ja tak dosyć długo siedziałem w tym internecie, od w sumie chyba 10 lat. To było związane z tak zwaną cyberewangelizacją. To taki neologizm, ale poręczny ze względu na to, że ktoś, kto ewangelizuje w internecie, można go takim właśnie cyberewangelizatorem nazwać. Teraz już tych cyberewangelizatorów jest więcej, wtedy było mniej. Z tego wyniknął pomysł, żeby zawiązać fundację, która będzie zajmowała się obrazem już nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale także na zewnątrz, w realu. Ponieważ pojawiła się trzecia osoba, która miała niedużą sieć billboardową i ta sieć pomogła nam w zorganizowaniu pierwszej akcji właśnie na kongres ewangelizacyjny, żeby sam kongres zapromować. Pierwszą odsłoną właśnie po kongresie, jak pan prezes wspomniał, było bodajże chyba w grudniu, dosyć charakterystyczny billboard pod tytułem On nadchodzi. Chodziło oczywiście o przyjście Jezusa Chrystusa w okresie adwentowym i to takie podwójne oczekiwanie. No też zaczęliśmy się uczyć trochę na swoich błędach, bo wynikła taka trochę sytuacja żartobliwa, bo niektórzy się pytali, czy to on, to przypadkowo nie chodzi o olej napędowy. Ja mówię o to między innymi dlatego, że po prostu zetknęliśmy się z rzeczywistością nową, bo co innego działanie w wirtualu, a co innego pokazanie się na billboardzie. Więc trzeba było się po prostu pewnych rzeczy nauczyć. Billboard funkcjonuje na zasadzie spójrz przez 3 sekundy i pójdź dalej. Ktoś idzie samochodem, ktoś idzie ulicą, więc te obrazy troszeczkę inaczej muszą oddziaływać, jak te chociażby grafiki, które widzimy na co dzień w sieci. Oczywiście z punktu widzenia księdza i proboszcza, bo też nim jestem, rozmowa na przykład z młodzieżą u mnie w parafii, która systematycznie ten billboard widzi, jak on się zmienia co miesiąc. Zawsze to w jakiś sposób ich inspiruje do pytań, a co jest najcenniejsze dla księdza, kiedy młodzież pyta, bo wtedy można bardzo dużo różnych treści przemycić, żeby po prostu ich w odpowiedni sposób po Bożemu zainspirować. Co więcej, też i nasza obecność w sieci powoduje to, że ludzie wysyłają różnego rodzaju posty, podziękowania, maile, chcą także u siebie widzieć na przykład takie grafiki, pytają się, w jaki sposób można taki billboard mieć na terenie, na którym są, czy można używać naszych grafik w internecie, pytają się o to, prawda, i je po prostu rozprzestrzeniają. Różnego rodzaju lokalne publikatory też o tym piszą, także jest zainteresowanie również mediów, dlaczego coś takiego powstało, po co ta inicjatywa, dzwonią do nas, rozmawiają i to wszystko nas oczywiście w odpowiedni sposób motywuje, inspiruje. A na koniec jeszcze bym dodał, ta akcja nasza Zawróceni, gdzie ludzie w estrady w zeszłym roku, celebryci mówią o swoim świadectwie wiary, no dla niejednej osoby była czymś ważnym, bo miałem przyjemność kilka takich rozmów bardziej duchowych odbyć przez sieć, gdzie właśnie słysząc komentarz czy braci Golców, czy Arkadio, po prostu okazało się, że zupełnie inaczej zaczęli patrzeć na Pismo Święte.
W tym zabieganym świecie my bardzo często nie mamy czasu na to, żeby czytać, analizować, słuchać. Dlatego taka forma krótkiego mema w postaci błysku, inspiracji jakiejś, tak, bardzo dobrze przemawia w świecie cywilizacji obrazu. Tak? I w związku z tym no nie może zabraknąć w tej przestrzeni także głoszenia dobrej nowiny. Chodzi o to po prostu, żeby w tej przestrzeni pojawiła się też alternatywa, oprócz tych wszystkich proszków do prania, oprócz tych wszystkich różnych rzeczy, także słowa, które, jak to kiedyś ktoś nam napisał w internecie, także piorą duszę, tak po prostu.
Kto tworzy fundację?
Każdy z nas, którzy myśleli o tej ewangelizacji poprzez billboard, miał za sobą pewną drogę, którą przeszedł w życiu, doświadczając realnego działania Boga. Prezes jest związany ze wspólnotą. Nasz sponsor na początku też spotkał się bezpośrednio nawet ze sługą Bożym, księdzem Franciszkiem Blachnickim. Ludzie, którzy pojawiali się przy nas, tworząc, można powiedzieć, nawet nie zespół, ale wspólnotę fundacyjną, to byli ludzie, którzy mieli doświadczenie Boga i mieli też spotkanie z Nim bezpośrednie poprzez różnego rodzaju właśnie wspólnoty, czy związane z Odnową Charyzmatyczną, czy z Neokatechumenatem, czy Wspólnoty Przymierza. Chodzi po prostu o to, że to nie byli przypadkowi ludzie. Wszyscy rozumieli, że takie działanie trzeba wykonać, ponieważ dzisiejszy świat w kontekście chociażby młodych ludzi, którzy patrzą na obraz i lubią patrzeć, czy w sieci, czy na to, co wisi na billboardzie, trzeba po prostu tą pracę wykonać, bo przez to można komuś przybliżyć Królestwo Boże.
Czy Pan Bóg potrzebuje dziś reklamy?
Pan Bóg być może nie potrzebuje reklamy, ale my potrzebujemy tej reklamy. Dlatego, że to ona ma nas inspirować, ona ma nas zachęcać do powrotu do źródeł, chociażby do tak jak mówi o tym z jednej naszej kampanii, my zachęcamy do czytania Pisma Świętego, kampania zawróceni.pl, gdzie zachęcamy celebrytów, którzy się nie boją się mówić o Bogu otwarcie, tak, do tego, żeby pozwolili się stać ambasadorami czytelnictwa Słowa Bożego. No i w ten sposób, jak gdyby, odpowiadając na to pytanie, potrzebujemy tej reklamy.
Przy okazji, jeżeli nas słucha szersze grono, to kochani celebryci, pomóżcie nam stworzyć właśnie taki dobry obraz, że warto czytać Pismo Święte. Wiemy chyba wszyscy, że warto, bo tam znajdujemy słowo, które daje nam inspirację. Dla mnie Pan Bóg nie potrzebuje reklamy, ale po moim doświadczeniu kapłana, już prawie 20 lat kapłaństwa, w przyszłym roku mi minie, to mogę powiedzieć, że ludzie dzisiaj potrzebują reklamy Pana Boga. I to trochę mnie smuci, bo nigdy mi się nie wydawało, że coś takiego powiem, ale dzisiaj tak jest, że po prostu niektóre grupy ludzi zapatrzone w obraz, który się przesuwa na ekranie telewizora, na ekranie komputera, potrzebują tego, żeby czasami oprócz szczoteczki do zębów i jakiegoś tam kremu pojawiła się również inspiracja dotycząca ducha. Może to będzie moment, kiedy ten człowiek oderwie wzrok od ekranu.
Ja też myślę, że to jest też kwestia pewnych rozwoju cywilizacyjnego, tak bym to nazwał ogólnie. Wcześniej królowało w Europie kaznodziejstwo. Kaznodzieje chodzili, ustawiali się na rynku, wykrzykiwali hasła, wykrzykiwali sformułowania, zachętę do modlitwy, zachętę do pokuty. No dzisiaj dotarliśmy do takich czasów jednak, że przemawiamy obrazem. Tak? I stąd to jest jeszcze jedna forma jakby wyrażania ekspresji, wyrażania wiary.
Taki stoi sobie statyczny obraz i krzyczy.
Zaczęło się od billboardów, teraz są spoty ewangelizacyjne.
Myśmy się uczyli też dużo wołań takich, ponieważ my komunikujemy z naszym odbiorcą przez internet. Mamy stronę internetową, mamy stronę, gdzie można zobaczyć te wszystkie grafiki, wide-krede.pl. Też doszliśmy do wniosku, że warto byłoby tą myśl przedstawioną na plakacie rozwijać. I stąd pomysł na krótkie spoty ewangelizacyjne. Takie, które by rozwijały tą myśl znowu obrazem, tak pokazując, o co tak naprawdę nam chodzi. Mieliśmy ambicje, żeby powstały do każdego naszego plakatu. Natomiast przyrosło nas trochę kwestia jakby organizacyjna tego wszystkiego. To jednak tworzenie filmu to nie jest tworzenie grafiki. To jest jednak dużo sekwencji, to jest dużo pracy też dla reżysera, dla scenarzysty, dla charakteryzatora. To jest cała sfera, którą myśmy wcześniej jakby nie dotykali.
No i niestety chyba też budżet. Okazało się, że to po prostu kosztuje, to jest zrozumiałe.
Kto wspiera was w codziennych działaniach?
Bez wsparcia z zewnątrz nie uda nam się tego zrobić. Dlatego możemy wprost poprosić o pomoc, szczególnie księży proboszczów, parafie, prywatne instytucje, prywatne osoby, czy jakieś wspólnoty, na przykład zakonne, ale też wspólnoty, które działają przy parafiach miejskich, czy nawet wiejskich.
Fundacja Vita et Crede będzie odpowiedzialna za promocję Światowych Dni Młodzieży. To wielkie wyróżnienie.
Mamy teraz ambicje, żeby wypromować Światowe Dni Młodzieży, ale według takiego specyficznego klucza, czyli takiego klucza, który przede wszystkim ma spójną grafikę, ma spójny przekaz i promuje wydarzenia, które są w pierwszej kolejności, odbywają się w diecezjach, a ostatecznie promujemy wizytę papieża Franciszka w Krakowie i obchody Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Bo trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie będzie projekt tylko i wyłącznie polski, ale międzynarodowy. Projekt, który w sieci pojawi się, przypuszczamy, w kilku językach. Chcemy też, żeby każdy, kto przyjedzie na Światowe Dni Młodzieży lub w jakiś sposób będzie nimi zainteresowany, zobaczył też element własnej kultury. Mamy pewien pomysł, w tej chwili nie zdradzamy tego do końca, bo ma być to pewnego rodzaju zaskoczenie, niespodzianka, więc na pewno każdy przybysz, nawet już nie tylko z kraju europejskiego, czyli z innego kontynentu, może zobaczyć w tym przekazie coś swojego. Co więcej, na tej bazie, jeżeli nam się uda jeszcze właśnie rozszerzyć tą naszą sieć w Polsce, może przyjdzie taki moment, bo już komunikowaliśmy się z odpowiednią dykasterią na Watykanie, że z naszą ewangelizacją billboardową wyjdziemy poza granicę Polski. Myślę, że ważnym jest jeszcze dopowiedzieć to, że nasza fundacja, kiedy rozpoczęła współpracę ze Światowymi Dniami Młodzieży, bo oczywiście zastanawialiśmy się nad tym, kto może zareklamować tą światową inicjatywę, doszliśmy do wniosku, że fajnie by było zbudować własną sieć billboardową, ale oczywiście do tego potrzebujemy sprzymierzeńców. W tym momencie, idąc po nitce, zaczynając od naszego księdza arcybiskupa metropolity, bo przecież jesteśmy fundacją, która jest na terenie archidiecezji wrocławskiej, aktualnie otrzymaliśmy już chyba 18 błogosławieństw ordynariuszów z całej Polski, czyli jest to blisko połowa diecezji polskiej. Jest to dla nas też bardzo ważne, że takie błogosławieństwa są z nami, bo dzięki temu możemy rozpocząć pracę u podstaw, bo nie chcemy oczywiście nie robić nic bez wiedzy biskupa miejsca. Pragniemy, żeby właśnie w tym dziele rozbudowy sieci billboardowej, ewangelizacyjnej był nam sprzymierzeńcem i po prostu nam błogosławił.
O działaniach Fundacji Vita et Crede opowiadali ksiądz Piotr Wiśniowski i Piotr Pietrus. Dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
Audycję przygotowała Barbara Misiewicz z wrocławskiego Radia Rodzina. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.